to na początek naszego programu porozmawiamy sobie o pieniądzach. Temat jak bardzo interesujący chyba dla wszystkich, zwłaszcza przed świętami, zwłaszcza w takich trudnych czasach. W studiu witam profesora Michała Mackiewicza z Uniwersytetu Łódzkiego, ekonomistę. Dobry wieczór.
Dobry wieczór pani redaktor i dobry wieczór państwu.
I jeszcze zapomniałam dodać autora książki Majątek jak skała, jak ochronić swoje pieniądze w niepewnych czasach. To jest taka nowość wydawnicza, ale wydaje mi się, że bardzo istotna i wszyscy jesteśmy ciekawi, co w tej książce jest. Czy to jest taki poradnik pod hasłem, jak nie zgubić swoich pieniędzy, jak ich nie stracić w dzisiejszych czasach?
Tak można powiedzieć. To jest książka, którą napisałem po to, żeby każdy, kto ją przeczyta, rozumiał, dlaczego te nasze pieniądze tracą na wartości i co zrobić, żeby się przed tym uchronić, bo one mogą nie tylko nie tracić na wartości, ale nawet mogą zarabiać.
Ile prawdy jest w tym, że te nasze pieniądze dzisiaj tracą na wartości przez dziwny zbieg okoliczności, bardzo trudnych, bo przecież najpierw był COVID, potem pojawiła się wojna za naszą wschodnią granicą. No i właściwie tak wszystko się zbiegło. Pewnie ograniczenia finansowe stosowane wobec Rosji też w tym wszystkim nie pomagają. Towarów zaczyna brakować i to, no to właściwie wszystko trochę przypadek sprawił.
No, możemy tak powiedzieć, że to jest przypadek, ale wiadomo, że bank centralny powinien temu przeciwdziałać. No i tutaj poszło, delikatnie mówiąc, różnie. To jest, inflacja to jest takie zjawisko, które się bardzo mocno opiera na tym, w co wszyscy wierzymy. To nie jest tylko takie mechaniczne, że jak tutaj coś zwiększę, to tam się zmniejszy i odwrotnie, tylko to jest w dużym stopniu oparte też na tym, czy ludzie wierzą w to, że ceny mogą rosnąć, czy że rosnąć nie będą. Jeżeli na przykład ludzie wierzą w to, że cukier zdrożeje 2 razy jutro, to już dzisiaj pobiegną do sklepu, żeby go wykupić, i ceny wzrosną nie jutro, tylko dzisiaj. I właśnie dokładnie taki sam mechanizm obowiązuje przy całych tych zjawiskach inflacyjnych, że jeżeli ludzie zaczynają wierzyć w to, że złoty już nie jest walutą o stabilnej wartości, tylko liczą się z tym, że jutro, pojutrze, za miesiąc, za rok ceny będą wyższe, to zaczną podnosić ceny swoich rzeczy i te ceny rzeczywiście wzrosną. Więc tu jest bardzo dużo takiego, w tym jest, to jest niby twarda ekonomia, ale w tym jest bardzo dużo psychologii, bardzo dużo takiej wiary w to, czy wierzymy w to, że złotówka jest stabilna, czy nie.
No właśnie, jeśli już jesteśmy przy psychologii, to warto zwrócić uwagę na to, że wiele osób narzeka na wysokie ceny, ale jednocześnie nie ogranicza swoich zakupów jakoś znacznie. To znaczy mam takie wrażenie, że nadal kupujemy bardzo dużo i pewnie ta okazja zbliżająca się, jaką są święta Bożego Narodzenia, jeszcze to potwierdzi.
Zdecydowanie tak. To jest w ogóle zadziwiające, bo rzeczywiście o tym kryzysie już bardzo dużo słyszymy, a w sklepach ciągle, jak patrzę, to te wózki są pełne. Więc mam wrażenie, że oczywiście są ludzie, którzy są tym szczególnie dotknięci i oni są w trudnej sytuacji i tego nie można kwestionować. Ale całkiem sporo osób przecież jeszcze nie tak dawno dostało całkiem spore podwyżki. Przecież widzieliśmy nawet billboardy, praca w magazynie w Strykowie za tyle i tyle. To jest częściowo efekt tego, że to praca szukała człowieka, czy nadal szuka. No więc pracodawcy podnoszą ceny, więc podnoszą wynagrodzenia. No więc w efekcie ceny też rosną i ten proces, to nie jest tak, że on się może nagle zatrzymać w styczniu albo w lutym. Ja pamiętam z pierwszego roku ekonomii, jak jeszcze profesor Józefiak miał wykłady, to pamiętam jako jeden z najważniejszych elementów tego wykładu o inflacji było to, że inflację jest łatwo rozbujać, ale trudno wyhamować.
Może po części to wszystko jest też związane z takim strachem. Usłyszałam ostatnio, jak dwie panie rozmawiały ze sobą na temat tego, że trzeba iść do dentysty przed nowym rokiem, bo podobno po nowym roku będzie dużo drożej. No więc trzeba teraz wyleczyć sobie wszystkie zęby. Przecież mówimy nie tylko o cenach towarów, ale i o cenach usług.
Dokładnie. To co pani redaktor powiedziała, ten przykład, to jest dokładnie tak jak ten z cukrem, prawda? Że jeżeli będzie drożej, to kupię teraz. No tylko, że w efekcie ceny wzrosną już dzisiaj. I to między innymi powoduje, że ta inflacja, jak już raz zaistnieje w głowie, to już zostaje. Ekonomiści czasami, jak czytam jakieś wywiady, mówią, używają takiego mądrego określenia, jak odkotwiczenie oczekiwań inflacyjnych. To dziwnie to brzmi, ja wiem, ale te oczekiwania inflacyjne to jest właśnie to, co mamy w głowie, co nam się wydaje, jakie ceny będą za rok. Jeżeli mamy w głowie, że ceny za rok będą pewnie 20% wyższe, to tak jakoś magicznie działa gospodarka, że one za rok będą o te 20% wyższe. A to już się właśnie chyba dzieje.
To co powinniśmy sobie w głowach przestawić? Jak powinniśmy zacząć myśleć?
No, powinniśmy zacząć myśleć przede wszystkim tak, że trzymanie gotówki to jest koszt. Wyobraźmy sobie na przykład kogoś, kto w tej chwili zarabia, no aż boję się tutaj rzucić jakąś kwotą, bo jedni powiedzą, że to mało, a drudzy, że to dużo. Ale powiedzmy, że zarabia 4000 miesięcznie na rękę. Mhm. I odłożył sobie 20 tysięcy oszczędności na czarną godzinę. I to jest jego jakaś taka poduszka finansowa, tak zwana.
Zabezpieczenie.
Zabezpieczenie, tak. No to jeżeli teraz ceny rosną 20% rocznie, to 20% od 20 tysięcy to jest jakby nie patrzeć 4 tysiące. Czyli on tak jakby co roku traci 4 tysiące. Jeżeli to jest jego miesięczna pensja, to ja to sobie tak lubię w głowie ustawić, że on od stycznia do listopada pracuje na siebie, a w grudniu pracuje już tylko na utratę wartości przez te jego oszczędności. No więc proszę zobaczyć, że to nie jest jakaś abstrakcja. A jeżeli ktoś oczywiście ma większe oszczędności, bo nie wiem, odkłada na jakiś wkład własny, na przykład na kredyt czy coś w tym rodzaju, no to wtedy może się okazać, że on przez pół roku pracuje tylko na to, żeby jakby odbudować tą wartość jego oszczędności. Więc to są naprawdę już duże kwoty. I jak pani redaktor pyta, co powinniśmy zmienić, no to wydaje mi się, że powinniśmy zmienić właśnie to, żeby zacząć patrzeć na gotówkę jak na taki luksus, że trzymanie 20 tysięcy na koncie przez miesiąc to już jest luksus, bo właśnie mówię, przez rok się z tego uzbiera 4 tysiące kosztu.
Brzmi pan trochę teraz jak taki agent sprzedający fundusze inwestycyjne i właśnie mam takie wrażenie, że chce nas pan tutaj wszystkich zachęcić do tego, żeby pieniądze inwestować, a nie trzymać w skarpetce.
Ja nie chcę nikogo zachęcać. Chcę chyba bardziej pokazać, że jeżeli trzymamy w skarpetce, to dopóki inflacja wynosiła 1, 2, 3%, tak jak byliśmy przyzwyczajeni, to coś tam traciliśmy, ale w sumie to było, można było o tym nie myśleć. Ja szczerze mówiąc też o tym nie myślałem. Oczywiście inwestowałem od dawna, ale z zupełnie innych powodów. Ja to po prostu lubię. Natomiast kiedy ta inflacja wynosi 20 czy 20 kilka procent, jak pewnie za chwilę już będzie, no to po prostu trzeba trochę zmienić myślenie, że to już nie jest jakby obojętne, czy się trzyma w skarpetce, czy nie, bo tak sobie potrzymamy się, okaże, że ta skarpetka jest w cudzysłowie pusta.
No chyba, że właśnie skarpetka może stopniowo wystarczać na pokrycie tego, czego bieżące dochody nie są w stanie pokryć.
No tak.
Bo
tak.
Pewnie u niektórych tak to właśnie wygląda. Ale to co, zamiast skarpetki wydajemy na bieżąco? Czy raczej gdzieś staramy się ulokować te pieniądze?
No to jest jeden sposób. Ale ja to bym się na przykład bał żyć bez tak zwanej poduszki finansowej. No mówi się, że to jest takie przynajmniej półroczne dochody, to mniej więcej powinniśmy mieć odłożone. To oczywiście tak nie jest. Wiemy, że 1/3 Polaków w ogóle nie ma żadnych oszczędności, co jest zresztą dramatyczne.
A potem trzeba na przykład naprawić samochód i klops.
A potem trzeba naprawić samochód, albo okaże się, że z NFZ-u się do specjalisty czeka półtora roku i przydałoby się pójść szybciej.
A jednocześnie psuje się lodówka i pralka.
Właśnie tak.
Bo to zwykle tak spada wszystko na raz.
Właśnie tak i ludzie się wtedy zaczynają stresować.
Czyli tak. Skarpetka, właściwie poduszka, raczej tak.
No, zdecydowanie tak. Czytałem kiedyś o takim badaniu, zresztą lubię takie rzeczy czytać i czasami je gdzieś tam przytaczam na swoim blogu, że ludzie biedni, którym da się nawet pomyśleć o jakimś dużym wydatku finansowym, typu właśnie zepsuł się samochód i naprawa kosztuje 10 tysięcy lub coś w tym rodzaju, to nawet jak po tym, jak pomyślą o takiej rzeczy, to ich wyniki w teście na inteligencję spadają o 10-15 punktów.
Od samego myślenia?
Tak, ponieważ jest to tak stresujące, że im spada IQ. Oczywiście nie spada trwale, tylko spada na trochę, ale między innymi dlatego powinniśmy mieć oszczędności, żeby właśnie się tak straszliwie nie stresować tym, co się może wydarzyć.
Pewnie niektórzy myślą sobie też, mam oszczędności i tylko dzięki temu poradzę sobie teraz z kredytem. No bo jeśli rata kredytu wzrosła, no to te oszczędności będą właściwie jedyną możliwością, żeby tę ratę pokryć przynajmniej przez kilka miesięcy. Oczywiście mamy to szczęście w postaci wakacji kredytowych, z których większość pewnie korzysta. Kto może, to korzysta, no bo to jakaś możliwość odłożenia. Ale słyszałam też o takich strategiach, żeby z wakacji kredytowych skorzystać, odłożyć pewną kwotę i spłacić część kredytu, dzięki czemu rata może trochę się obniżyć.
Jeżeli jest okazja, to głupio by było nie skorzystać.
Prawda?
Przecież raty kredytowe nie trafiają tylko do potrzebujących, tylko trafiają do wszystkich. Więc wszystkie takie mechanizmy, które rozdają wszystkim, powodują, że ten, kto nawet niekoniecznie potrzebuje, no też sobie skorzysta, bo właściwie dlaczego nie? Ja akurat pochowo nie mam kredytu, więc nie skorzystam.
Współczuję.
Bardzo dziękuję, jakoś sobie z tym radzę.
No dobrze, wróćmy sobie szybciutko do tych możliwości odkładania pieniędzy, które jednakowoż będą na siebie pracować. Pewnie taki sposób, z którego też spora grupa Polaków korzysta, to jest wynajem mieszkania. Mieszkania, które nie jest akurat używane, a może sprawić, że będzie na siebie zarabiało to mieszkanie, bo chyba to tak nadal postrzegamy. Czy to ciągle działa i czy takie możliwości wykorzystujemy?
Tak, to znaczy tutaj pani redaktor zaczęła od takiego wysokiego C, bo jednak mieszkanie na wynajem oznacza, że ktoś ma do dyspozycji albo mieszkanie, albo wolne 200 tysięcy. Przynajmniej. Więc tu mówimy o inwestycji, która już jest naprawdę w dużej skali. Natomiast rzeczywiście nieruchomości to jest coś, o czym zresztą też piszę w książce. Tam jest całkiem spora część na ten temat, jak inwestować w nieruchomości. I rzeczywiście to są, przy dobrym zarządzaniu, nadal można z tego w niektórych miastach, bo to jest ważne, wyciągnąć 8-10% rentowności, także tak powiem, ponad inflację, na czysto. Więc to są naprawdę bardzo dobre inwestycje. I akurat jesteśmy na antenie Radia Łódź, to mam dobrą wiadomość, że Łódź jest jednym z tych miast, gdzie ten wynajem mieszkań jest bardzo, bardzo opłacalny. W takich miastach jak Kraków, jak Warszawa, jak Gdańsk ceny nieruchomości już tak bardzo poszły w górę, że tam to te stopy zysku to są bardziej 4-5%, a u nas nadal jest bardziej 8-10%. Więc to jest bardzo duża różnica. I kto ma jeszcze jakąś wolną gotówkę, to myślę, że powinien się zupełnie serio zastanowić nad taką opcją, bo myślę, że to okienko się kiedyś zamknie.
I to nie jest tak, że przy wynajmie mieszkania pieniądze wyłącznie się zwracają za to mieszkanie, tylko faktycznie mamy z tego jakiś dodatkowy dochód jeszcze?
Nie, absolutnie tak nie jest. Tylko, że to trzeba pamiętać o tym, że jeżeli chcemy wynajmować mieszkanie przysłowiowe po babci, jak to czasami bywa, jeżeli zostawimy je w takim stanie jak po babci, to ono raczej zarobi tylko na czynsz. Natomiast są różne sposoby na to, żeby zdecydowanie i podnieść standard i zmienić sposób wynajmu. O tym też zresztą piszę w książce. Tak, żeby te stopy zysku rzeczywiście były te 7, 8, 9, nawet 10% czasami. Są ludzie, którzy opowiadają o wyższych, ale ja im aż tak bardzo nie wierzę.
A można wynajmować coś, czego się nie ma?
Można, ale to trzeba już naprawdę umieć. W sensie są firmy, znam takie osoby, które podnajmują mieszkania, jakoś się tam ulepszają i puszczają w najem. Natomiast też trzeba mieć świadomość, że taki wynajem mieszkania to nie jest coś, co możemy robić zupełnie po godzinach albo kiedy mamy na to czas. Jeżeli chcemy wynajmować coś, czego nie mamy, to już jest po prostu działalność biznesowa, na którą trzeba się zdecydować świadomie i po prostu już z tego żyć i zajmować się tym na pełen etat. Bo myślę, że inaczej to nie zadziała. Natomiast jeżeli ktoś nie ma na to czasu, no to są zupełnie sensowne firmy, które zajmują się zarządzaniem takim wynajmem. I w przypadku większości mieszkań uważam, że nawet pomimo tego, że oczywiście wtedy trzeba zapłacić takiej firmie prowizję, to i tak jest to opłacalne, bo to są po prostu ludzie, którzy się na tym znają, wiedzą, jak to mieszkanie przygotować do wynajmu, jak je wystawić, jak zrobić zdjęcia, komu je wystawić, zadbają o treść umowy, o bezpieczeństwo tego najmu. Ja zresztą przy swoich nieruchomościach korzystam z takich usług, bo sam nie mam czasu na to, żeby się tym zajmować.
No, można też nie mieć umiejętności. Nie każdy robi piękne zdjęcia, takie, żeby były zachęcające i żeby ktoś rzeczywiście był zainteresowany później takim wynajmem. Powiedział pan profesor, że to było wysokie C. To w takim razie, co jest niżej pod nieruchomościami? Co jeszcze możemy robić, żeby nasze pieniądze zarabiały na siebie, zwłaszcza w kryzysowych czasach?
Niżej to trzeba by się, już pani redaktor powiedziała, o tym, że zachowuje się jak sprzedawca.
Jak agent, tak.
Jak agent tych
funduszy
inwestycyjnych. Ja co do funduszy inwestycyjnych mam troszkę mieszane uczucia w takim sensie, że rzeczywiście niektóre z tych funduszy, zwłaszcza te takie powiedzmy aktywniejsze, pobierają nieprzyzwoite opłaty za zarządzanie i takie fundusze należy omijać szerokim łukiem. Natomiast są również fundusze, zwłaszcza fundusze obligacji, które powiedzmy, że mają tę zaletę, że nie trzeba wykonywać jakiejś wielkiej nauki, żeby się tym zainteresować. Przeważnie, jeżeli mamy konto w banku, tam jest jakiś serwis internetowy i przeważnie w tym serwisie internetowym jesteśmy w stanie już kupić jednostki funduszy inwestycyjnych. Więc w tym sensie to nie jest tak, że na ślepo polecę każdy fundusz. Ale są takie, które uważam, że na pewno, jeżeli pieniądze miałyby po prostu leżeć na koncie i leżeć i tyle, no to taki fundusz jest na pewno lepszy niż nic. Nie jest to najlepsze rozwiązanie, ale już jest troszkę lepsze.
Mhm. To jeszcze zapytam o taką rzecz. A czy warto kupić rzecz, przedmiot, którego wartość być może nie będzie się zmieniać, ale lepiej mieć ten przedmiot, niż mieć pieniądze, których wartość będzie spadać?
Mhm. Rozumiem. Z takimi inwestycjami, no właśnie w rzeczy, to jest przeważnie tak, że łatwo kupić, ale trudniej sprzedać. To jest tak, jak ktoś opowiada, że kupił na jakimś serwisie aukcyjnym zegarek i ten zegarek będzie rósł, będzie miał coraz większą wartość, a potem za 5 lat go sprzeda dużo drożej. Myślę sobie, super. Tylko, że żeby sprzedać taki zegarek na takim serwisie aukcyjnym, trzeba go umieć opisać, trzeba go umieć wycenić i przede wszystkim trzeba mieć wiarygodne konto sprzedawcy. I ta osoba, która tak mówi, nie zauważa, że on go kupił właśnie od wiarygodnego sprzedawcy i wiedział, że to nie kupuje podróbki. Więc łatwo jest kupić, tak samo z obrazami. Można powiedzieć, sztuka zyskuje na wartości, ale proszę sobie wejść dla przykładu na jakiś właśnie portal z ofertami i zobaczyć, ile tam jest obrazów sprzedawanych od bardzo tanich do bardzo drogich, których specjalnie ich nie chcę kupować, bo to się po prostu kupuje raczej w znanych miejscach, raczej w galeriach albo w jakichś domach aukcyjnych. Więc kiedy myślimy o tym, żeby kupić jakąś taką rzecz, to warto pomyśleć na 3 lata naprzód i zastanowić się, jak my to potem sprzedamy. Natomiast na pewno taką formą inwestycji jest złoto. Bo to można sprawdzić. Można je kupić w takich małych sztabkach, to nawet jest rzędu kilkuset złotych wydatek, to nie trzeba zaraz wydawać iluś tysięcy.
Sztabki. Mówimy o takich zwykłych sztabkach, tak sobie to wyobrażam.
Tak, tylko zrobiła teraz tutaj, słuchacze tego nie widzą, ale pani redaktor zrobiła taki gest mniej więcej jak wielkości, jak tabliczka czekolady. To ja chciałem powiedzieć, że to raczej należałoby zrobić taki ruch jak kostka czekolady.
Sztabeczka.
Tak, to jest sztabeczka, ale są też monety inwestycyjne, no tak, żeby trochę wiedzieć, no to jest powiedzmy taka na przykład moneta inwestycyjna, to jest 1 uncja złota, to jest taka najbardziej typowa. To już jest koszt rzędu 10 tysięcy złotych. To jest taka moneta troszkę większa od naszej 5-złotówki. No więc tak miejmy świadomość, że mówimy nie o...
To jest taka moneta, punkt odniesienia trochę, tak? Finansowy, pieniężny.
To jest taki punkt odniesienia, natomiast co jest ważne, przy niej nie ma wielkiego problemu ze sprzedażą. Dlatego, że te kantory czy punkty handlu złotem, które sprzedają te monety, one też się odkupują. Oczywiście no one zarabiają na tym, że odkupują je troszkę taniej, ale to jest rzędu 3, 4, 5, powiedzmy 5 to nawet nie, 3-4% to jest ta różnica. Więc jeżeli na przykład w tym czasie cena złota wzrośnie dwukrotnie, co nie jest takie niemożliwe, no to te 3% tej prowizji powiedzmy, że jest do zapłacenia, natomiast jest to o tyle wygodne, o czym, no nie ukrywam, też piszę w książce, że różne są sytuacje. Dotychczas myśleliśmy, że wojna nigdy tu się nie zdarzy w tej części Europy, a proszę, jesteśmy rok później i ta wojna jest. gdyby przypadkiem trzeba było gdzieś kiedyś uciekać, to na przykład wyjeżdżanie z takimi złotymi monetami wcale nie jest takim zupełnie złym pomysłem, dlatego że te złote monety są rozpoznawalne, są akceptowane na całym świecie i wszędzie praktycznie można je sprzedać.
Jak ochronić swoje pieniądze w niepewnych czasach? Takie pytanie zadaje sobie w książce Majątek jak skała profesor Michał Mackiewicz. Jeszcze jedno pytanie tylko na koniec. Tak zupełnie socjologicznie. Czy Polacy dzisiaj boją się rozmawiać o pieniądzach? Czy to się staje taki temat tabu? Bo właściwie oprócz narzekania to nie wiadomo za bardzo co powiedzieć i tak każdy chciałby zachować dla siebie to, co o tym myśli?
Takie mam wrażenie, chociaż to już się troszkę zmienia. Ostatnio odbyłem ileś bardzo ciekawych rozmów o tym właśnie, jak ludzie, głównie nie ukrywam, że to był taki prosty nurt rozmów, to znaczy jak ludzie patrzą na topniejące oszczędności na rachunku, znaczy nie tyle topniejące, co właśnie no, inflacja je jakby pozbawia ich wartości i trochę nie wiedzą, co zrobić, natomiast to jest chyba częste, że są tacy zamrożeni w takim właśnie, w takim strachu przed jakąś decyzją, przed zrobieniem czegoś. Więc chyba najważniejszą rzeczą, jaką próbuję przekazać w mojej książce, jest to, żeby zacząć od małych kwot, ale żeby zrobić cokolwiek, bo wtedy się tak trochę przełamujemy, zaczynamy się już trochę orientować, co to są akcje, co to są obligacje, co to są fundusze, jak się inwestuje w złoto, jak się inwestuje w nieruchomości, bo wbrew pozorom w nieruchomości można zainwestować również 1000 złotych, ale już to może zostawimy na inny raz.
No tak, bo trochę dużo tych informacji się zrobiło, aż mnie trochę rozbolała głowa. No ale dobrze, może nie każdy musi się znać na ekonomii. Pięknie dziękuję za tę rozmowę. Profesor Michał Mackiewicz, autor książki Majątek jak skała.
Bardzo pani dziękuję. Dziękuję państwu.